Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie, gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. A także serdecznie, gorąco witam obecnego w studio, myślę, że wszystkim już bardzo dobrze znanego w rodzinie Radia Maryja, pana Andrzeja Ryczka, architekta, projektanta naszego kościoła, który wspólnie budujemy. Panie Andrzeju, mija kolejny rok. I w tym roku pan dosyć często bywał w Polsce. Przypomnę wszystkim słuchaczom i widzom, że na stałe mieszka pan w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey. Jakie były powody tego przyjazdu dość częstego w tym roku do Polski?
Powody są jedne z najpiękniejszych, jakie mogą spotkać architekta, autora właśnie jednego z najpiękniejszych moich życiowych projektów, najbardziej jak gdyby zacnych projektów. Obecność w momencie, kiedy świątynia zaczyna przybierać właśnie te trójwymiarowe kształty, jest wielkim takim wyzwaniem i zobowiązuje do częstych pobytów. Chociażby, żeby służyć radą architektoniczną, radą inżynierską, jak również już w tym sensie bardzo prywatnym, że przeżywać tą niesamowitą radość taką wewnętrzną z tego, że właśnie słowo stało się ciałem i powstaje wielki, wspaniały obiekt, który jest naszym wspólnym tutaj dziełem wszystkich Polaków, którzy się zaangażowali w to dzieło budowy tej świątyni.
Panie Andrzeju, był pan w czerwcu, kiedy to poświęcaliśmy plac budowy, za chwilę przyjechały maszyny, wbijano kilkaset pali żelbetonowych i był pan potem w październiku i teraz pod koniec listopada, grudzień. Jak pan ocenia to, co pan widzi na placu budowy?
Z tej pozycji jakoś tak może niezręcznie jest wyrazić taką niesamowitą glorię i chwałę właśnie w stronę budowniczych, w stronę organizatorów budowy, ale progres budowania jest niesamowity. To znaczy, tak jak ojciec Jan był uprzejmy powiedzieć o tych moich częstych pobytach, za każdym przedziale tej mojej nieobecności, który trwa tylko kilka tygodni, jest rozwój i powstawanie tej świątyni jest właśnie prawie szokujące. To znaczy, nie chciałbym tutaj jakoś tak przesadzać, żeby być naprawdę bardzo dobrze zrozumiały, ale tak z punktu widzenia inżynierskiego chylę głowę przed organizacją budowy, przed inspektorami, przed inwestorem, przedstawicielami inwestora, jak również przed całą tą rzeszą i brygadami budowlanymi tych właśnie budowniczych, którzy w tej chwili nawet powołuje się na dzisiejszy dzień, w którym też byłem na budowie, gdzie dość rześkie powietrze, bo jest około minus 7-8 stopni, a budowniczowie zachowują się, jakby budowali w maju, czyli nie widać jakiegoś zniechęcenia, wręcz przeciwnie, zaangażowanie jest wielkie. I w tej chwili mamy zgodę na wylewanie betonów przy tej temperaturze, pod warunkiem, że te betony stropów i konstrukcji będą kryte szczelnie i podgrzewane w określonych przestrzeniach. I to umożliwia dalsze budowanie, co zwykle nie było to popularne, że zima to zamykało się plac budowy, a tutaj właśnie no jest niesamowity właśnie efekt, że budowa ciągle żyje, ciągle tworzy się i powstaje.
Panie Andrzeju, budowa żyje, ale pan również żyje bardzo tą budową. Może pan by coś opowiedział, bo kiedy pan jest w Polsce, to wiadomo, że pan jest tutaj, przyjeżdża pan na budowę, bierze pan udział w naradach budowlanych, ale kiedy pan jest w New Jersey, w Butler, też ta budowa nie jest panu obojętna.
No więc bezwzględnie następuje teraz okres, który może najbardziej będę przeżywał twórczo, ponieważ jest to moment, kiedy trzeba sobie określić i wyobrazić sam wystrój wnętrza. I ten wystrój wnętrza musi się jakoś tak płynnie zazębić z tworzeniem konkretnej trójwymiarowej struktury, no, żelbetu, betonu, i ona musi się zazębić, ażeby no, płynnie realizować budowę. Te elementy wnętrza, no to są, to wiemy właśnie, że najbardziej istotnym jakimś takim punktem może odniesienia będzie tworzenie symboli religijnych, ołtarzy, epitafiów, no, wszelkich elementów, które będą mówiły, że to jest właśnie ten nasz wymarzony obiekt, który ku chwale i pamięci naszego błogosławionego Jana Pawła II będziemy tworzyli i konsekrować kiedyś.
To jest prawda, ale mnie chodziło jeszcze to, co stało się dotychczas na budowie, prawda? Mimo że pan mieszka w Stanach Zjednoczonych, to jednak pan wiele razy musiał rozwiązywać różne sprawy, były zapytania do pana. No i jeszcze jedno, kiedyś pan opowiadał, że pan dosyć późno chodzi spać. Ponieważ zanim pan idzie spać, to musi pan coś jeszcze zrobić.
Tak jest. Bardzo tak. Więc może w tym zakresie, oprócz tej twórczej pracy, prawda, takiej już przyszłościowej, no na bieżąco umówiliśmy się i to doskonale działa. Trochę sceptycznie to widziałem, natomiast w tej chwili potwierdzam, że działamy doskonale. To znaczy w tej chwili wiem, że w Toruniu na placu budowy i obok w szkole medialnej odbywają się cotygodniowe narady. Narady z udziałem inspektorów nadzoru, z przedstawicielami budowy, kierownictwa budowy, no i zespołu projektowego. Ustalenia tych narad są w formie protokołów i zapytań, ewentualnie sugestii, wniosków przekazywane do mnie, do New Jersey. I ja oczywiście staram się, no taką, ponieważ ja jestem bardziej tradycyjny, ja Bóg obdarzył mnie akurat talentem, moja mama też, prawda, rysunkowym, także nie chcę zdradzić tej umiejętności. Czyli komputerową metodą ja staram się tak jak najłatwiej i najzręczniej potrafię komunikować się. Udało mi się znaleźć taki sposób i to działa. I w tej chwili, no, w ciągu 24 godzin zawsze daję odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych do Torunia, że wszelkie wątpliwości, które dotyczą części architektonicznej, funkcji, konstrukcji, to tutaj właśnie moi szanowni koledzy, ciągle będę podkreślał, że wyjątkowe, no jakoś takie wielkie szczęście, że z tym pięknym tematem, który jest tematem, no, wszystkich Polaków, raptem udało się również zorganizować i mieć zespoły, które generalnie niekoniecznie muszą się ze sobą zgadzać, no bo wykonawca z inspektorem, prawda, uwagi, nieuwagi. W każdym razie tutaj jest wielka, wspaniała współpraca i kooperacja pomiędzy tymi zespołami i to daje możliwość, że ja również się komunikuję ze Stanów. Natomiast to, co bardzo dziękuję za to przypomnienie, mi to jest bardzo ważne, że mamy tak w Radiu Maryja, na linii, w eterze, jak również, no, w telewizji Trwam, właśnie ten piękny obraz na żywo. On generalnie ze względu na dużą odległość kamery od budowy dużo nie mówi, natomiast jest jakimś takim bardzo pięknym, duchowym, spirytualnym połączeniem mnie ze Stanów z placem budowy. No bo na żywo to znaczy, że w tej minucie tam jestem. I dlaczego uważam, już to przeszło do mojego rytuału właśnie codziennego, że czekam do północy. Do północy to jest godzina 12 w nocy i tutaj właśnie w kraju jest wówczas 6 rano, kiedy staram się jeszcze te pół godziny trwać przy komputerze, tam gdzie mam właśnie telewizję trwam, gdzie widzę podjeżdżające po kolei auta, widzę wychodzących pracowników, budowlarzy, którzy wchodzą do tych właśnie szatni, wychodzą później właśnie w swoich kaskach, w tych żółtych kamizelkach, prawda, ochronnych i idą na plac budowy. Jak również widzę wschodzące słońce, które tutaj zapowiadałem, że w momencie, kiedy projekt architektoniczny będzie gotowy i budowa, to wówczas pielgrzymi z tarasów, no, z określonych elementów świątyni będą w godzinie popołudniowej, wieczornej oglądać nad pięknym akwenem wodnym właśnie Portu Drzewnego, który jest połączony z rzeką Wisłą. Będą oglądać właśnie wszelkie zmiany na niebie, zachody słońca i inne takie właśnie spektakularne stany nieba. To jest takie bardzo piękna rzecz i bardzo chcę podziękować właśnie ojcom za ten wspaniały pomysł właśnie to na żywo.
To jest kamera internetowa i można na żywo śledzić budowę właśnie dzięki internetowi. Tak. I pamiętam właśnie kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem czy to było w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, jak pan wtedy mówił, że zanim idę spać, siadam do komputera i widzę. To znaczy, że cały czas ma pan oczy i nie tylko oczy skierowane na tę budowę. To jest bardzo piękna sprawa. Panie Andrzeju, może powiedzmy, co już dzisiaj mamy zrobione, co przed nami, jak chodzi o budowę?
Ja bym ośmielił się powiedzieć, bo budowa generalnie dzieli się na stan surowy, który w języku budowlarzy określamy stan surowy. I później stan wykończeniowy, oczywiście połączony z wnętrzem. Ten stan surowy liczyłbym, że jest w tej chwili w wielkości 50% zrobiony. Czyli to jest bardzo śmiałe takie określenie, ponieważ pamiętajmy, że czasem z żalem się myśli o tych elementach konstrukcji, które już musimy zasypać piaskiem, które właściwie zaczęły te korzenie budowy. Zresztą biblijnie nazwana skała, prawda, na której Piotr prawda, dostał przykazanie, że ty będziesz skałą, na której zbudujemy Kościół Święty. I właśnie ta skała jest gotowa i ta skała jest faktycznie niezniszczalna prawie, ponieważ sięga 12 metrów w głąb ziemi. To jest 650 pali żelbetowych, na których powstaje oczep tak zwany, czyli krąg betonowy, na którym już w tej chwili mamy ściany, słupy, konstrukcję pierwszego poziomu świątyni. Jak wiemy, świątynia składa się z dwóch poziomów i ten pierwszy poziom już w tym stanie surowym jest gotowy.
I teraz, panie inżynierze, mamy prawie w stanie surowym ten pierwszy poziom gotowy, ale już mamy pewne koncepcje, to znaczy ma pan pewne koncepcje, jak właśnie ten dolny poziom zagospodarować. Przypomnijmy, co tam będzie.
Świątynia, jak wiemy, składa się z dwóch poziomów. Ten pierwszy poziom to będzie, nazywamy to kaplicą pamięci, kaplicą bohaterstwa, martyrologii, kaplicą męczeństwa narodu polskiego, jak również szczególnie z wielkim jakimś takim uhonorowaniem i zaakcentowaniem osób, które oddały życie za drugiego człowieka. W tym przypadku będą uhonorowane nazwiskami osoby, które szczególnie pomogły w czasie Holokaustu Żydom. I ten element będzie głównym takim nośnikiem przesłania tej dolnej świątyni pamięci. Natomiast w tej chwili chcemy podzielić w tym wezwaniu i że ta świątynia będzie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i tam głównie ta postać zaistnieje w części centralnej jako element taki symbolu religijnego, żeby to nie było tylko właśnie opuszczone przez wiarę, tylko żeby ta Matka Boża się tam pojawiła. I to wnętrze jest szczególnie dla mnie też bardzo ukochane. To nie jest jakieś drugiego rzędu. Dlaczego? Dlatego, że myślę o młodej Polsce, o ludziach młodych, których widzę w polskich kościołach. To znaczy, chcę jak gdyby podkreślić, że ten Polak młody, on jest widoczny dla mnie osobiście. Ja przyjeżdżam ze Stanów i widzę kościoły wypełnione nie tylko, tak jak się mówi, starszymi osobami, ale młodzież, która chce jak gdyby odnaleźć się w naszym kraju. To odnalezienie jest szczególnie, kiedy oni, ja swojego doświadczenia życiowego, jadą w świat i pełni jakiejś takiej wiary, ufności w ten świat, który tam zdobędą. Ale powraca ten sens pragnienia ojczyzny. Ojczyzny wspaniałej, z której obojętnie gdzie oni będą na świecie żyli, czy wrócą do kraju, czy będą tam gdzieś w świecie, to pragnienie ojczyzny wspaniałej ja czytam w tych ludziach. I dlatego ta kaplica dolna, ona powinna być trochę przeznaczona właśnie ta swoją formą, jak gdyby nowoczesnością, będzie trochę inna w charakterze architektonicznym, będzie bardziej modernistyczna niż ten zacny, poważny i taki pełen godności charakter poziomu górnego, który będzie poświęcony błogosławionemu Janowi drugiemu, Pawłowi II.
Ale panie Andrzeju, właśnie mówił pan o Matce Bożej, o statule Matki Bożej. Jaka to będzie statua?
Więc wstępnie tutaj, prawda, widziałbym, ona jest dość taka międzynarodowa. To widać tą statuę, szczególnie w kościołach nawet amerykańskich. Widziałem nawet w Azji, w Wietnamie tą postać. Mianowicie to jest Matka Boża Niepokalana. To jest ta Matka Boża, która stoi na półkuli ziemskiej i przygniata głowę węża. Ona jest najbardziej jakaś taka reprezentatywna i bardzo taka mocna w określeniu, że gdzieś ta głowa węża, prawda, będzie gnieciona. W tej głowie węża widzimy te wszystkie problemy, które może ja nie mogę się ośmielić, żeby krytycznie mówić, ale widzę, że takowe problemy istnieją w naszej ojczyźnie i to jest chyba symbol, który doskonale będzie charakteryzował to pragnienie nasze, ażeby wszystko było szlachetne, piękne w naszym.
Zatem z czego będzie, z jakiego materiału ta statua Matki Bożej będzie wykonana?
Statua Matki Bożej będzie z najszlachetniejszego materiału, będzie z białego marmuru. Prawdopodobnie będziemy starali się zrobić z marmuru, który ma z Grecji, bo w tej chwili we Włoszech słynna Carrara, która się która była najlepszym, najpiękniejszym marmurem, już w tej chwili właściwie się zużyła. Rzym zużył wielkie, no chyba ostatnie, może najpiękniejsze, to jest Pieta Michała Anioła, który właśnie z tej Karary zrobił. W tej chwili ona ma zaciemnienia i z Grecji jest marmur o nazwie Tasos, który jest przepiękny, jest podobny do Karary. Zresztą to jest ten sam, jak gdyby, poziom geograficzny. To taki biały marmur, najszlachetniejszy materiał, jaki tylko można sobie wyobrazić.
Nikt nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. To słowa samego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Te słowa będą wypisane i tam właśnie mają być te nazwiska miejsca kaźni Polaków, ale równocześnie miejsca, nazwiska Polaków, którzy z narażeniem życia, tracąc swoje życie, ratowali bliźnich, konkretnie przedstawicieli narodu żydowskiego. Jak to będzie zrobione? W jaki sposób pan, bo pan to już pewnie wszystko widzi.
Tak, no określone jest to w dość taki bardzo symboliczny, ale jednocześnie no bardzo czytelny, prosty sposób. Mianowicie tło, tylnia ściana kaplicy pamięci będzie wykonana z czarnego granitu, na którym będą te właśnie nazwiska. No po prostu napisanie jednego zdania, że określona historycznie zdarzenie określone się zdarzyło, jest za mało. Mi się wydaje, że najbardziej szlachetnym i takim odpowiednim sposobem będzie po prostu wyrzeźbienie każdego nazwiska, każdego imiona, żeby nie pominąć, żeby każda osoba, która właśnie no, jest określona przez nas jako której się należy pamięć i cześć, to ona będzie zaznaczona. I to będą duże przestrzenie ściany. One będą podświetlone światłem takim pośrednim, żeby uzyskać ładny rysunek tych napisów. No, centralnym elementem będzie taka pseudoświątynia. Ona będzie otoczona czterema kolumnami, które i w tej części będą stojące znicze, które umożliwią odwiedzającym zapalenie pamiątkowego znicza, świecy i również no, oddanie się modlitwie właśnie przed figurą Matki Bożej, która będzie centralnie ustawiona. Ta biel postaci Matki Bożej, ta czystość i taka komunikatywność jej ekspresji tej rzeźby będzie na tle tej czarnej właśnie ściany z tymi właśnie nazwiskami.
Matka Najświętsza ma pod stopami węża, więc symbol szatana, symbol wszelkiego zła i to, że ci ludzie stracili życie, że tyle milionów ludzi straciło życie, to również przecież dzieło złego, dzieło szatana. Ale panie Andrzeju, kiedyś na początku miał pan koncepcję, rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że ta przestrzeń miała być otwarta. Po prostu miały być tam konstrukcyjne słupy, które już są wylane, natomiast miało nie być nic więcej. Jednak tu się dużo zmieniło.
Tak wyjściowo to może trochę takie lapidarne było pojęcie, bo ponieważ w momencie jako dawny urbanista miasta, prowadziłem pracownię urbanistyczną, znam sprawy powodziowe, sprawy wylewania wód Wisły. Teren, który był określony planem zagospodarowania, był określony na wysokości warstwicy 40. nad poziomem morza. Warstwica 40 jest bezwzględną taką granicą wody 500-letniej. Czyli woda 500-letnia, czyli powiedzmy zakłada się, że w jakimś rytmie w tym okresie może się zdarzyć, niekoniecznie raz, obojętnie ile. W każdym razie to jest woda najwyższa możliwa. No i ten teren wiedzieliśmy, że mniej, on ma różne wysokości 40-42. No i zakładając jakiś taki najbardziej katastroficzny stan, w związku z tym ta kaplica, wyniesienie tej świątyni właśnie przez to otwarcie, no umożliwiało ewentualnie jakiś katastroficzny stan, że tam 20 centymetrów, 30 centymetrów warstwy wodnej mogłoby się wlać, no i oczywiście i wypłynąć. Poprzez różne procesy zatwierdzania i uzgadniania, które były dość ostre, ja no, chylę głowę teraz przed nawet tymi, którzy się upierali właściwie przeciw nam, że tutaj, prawda, jakoś stoimy na bakier tam z naturą, z przyrodą. No tutaj doszliśmy do poziomu, znaleźliśmy teren, który jest na poziomie 42 warstwicy. To już na pewno nas upewnia, że nic nam już nie grozi w zakresie powodzi jakiejkolwiek. I w związku z tym, ażeby, ponieważ dużo, chociażby ostatni jubileusz w grudniu, no upoważnia nas do tego, że jednak jest zimno. Ja sam tutaj dzisiaj mam trochę kataru, jako że kask to nie jest czapeczka narciarska i w tym kasku na budowie, pan kierownik budowy powiedział, że nie ma ulgi, niech pan zakłada kask. No to w tym kasku, oczywiście trochę się przeziębiłem, jak państwo słyszą, mam katar, ale to jest sama radość mieć taki katar, który jest takim, z takiego powodu się właściwie znalazł tutaj. W każdym razie to zamknięcie teraz, pomyśleliśmy, że dobrze będzie tą kaplicę zamknąć. I teraz to będą największe płaszczyzny, okien, które są skierowane w stronę zachodnią. I oczywiście my na roboczo żyjemy, mamy no setki pomysłów. Chcemy jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby zaprezentować pielgrzymom, uczestnikom wiernym tą świątynię. W tej chwili chcemy na tych witrażach, tam będą duże okna i to będą jedyne przestrzenie, gdzie ewentualnie będziemy mogli zrobić witraże. W tej chwili mamy pomysł, ażeby najważniejsze zdarzenia z życia błogosławionego Jana Pawła II pokazać, czyli nawet pontyfikat, nawet jego tą jakąś taką wzruszającą i głęboką w treści jego śmierć, którą cały świat oglądał, żeby te witraże pokazywały te najpiękniejsze i najbardziej wzruszające momenty z jego. Takich witraży będzie 6, to są duże okna. I teraz, ale to jest bardzo odważne wyzwanie, ponieważ witraże no, łączą w sobie niesamowitą ilość sztuki. No, na pewno to jest, najpierw to musi być bardzo doskonały rysownik, musi być doskonały malarz, to na pewno jest ta zręczność cięcia szkła, zręczność drutowania, zręczność osadzenia, czyli to jest bardzo skomplikowana sztuka. Jak wiemy w historii właśnie takich witrażownictwa, no to te przedwojenne, czy nawet jak ojciec Jan w ramach swojej podróży amerykańskich wie, że w tych przez Polaków zbudowanych kościołach, czy w Chicago, czy na terenie New Jersey, w Pearl Harbor chociażby, tam są tak piękne witraże właśnie i to reprezentują największą sztukę, ale sztukę odzwierciedlenia tej właśnie charakteru twarzy. To jest wielkie wyzwanie i to przewidujemy.
I czy, panie Andrzeju, czy my jesteśmy w stanie znaleźć w Polsce kogoś, kto właśnie tak pięknie, jak my byśmy chcieli, jak pan by to chciał, te witraże jest w stanie zaprojektować i wykonać?
Tak, więc to była moja największa troska. I teraz ostatnio jakoś tak udało mi się nawiązać kontakt z profesorem Andrzejem Kałuckim, który który prowadzi katedrę na sztukach pięknych, katedrę szkła artystycznego, katedrę witrażu, który zaprezentował nam możliwości wykonania portretów, bo wykonanie portretu, który musi być później wypalony w temperaturze 600-700 stopni Celsjusza, no to nie jest sprawa łatwa i prosta. I tutaj muszę powiedzieć, że nie mówiąc nic komercyjnego, ani nie nakłaniając nikogo chcę podkreślić, że z wielką radością się ucieszyłem, że nasz lokalny Uniwersytet Toruński posiada katedrę, która odpowie na nasze jak gdyby wymagania. I te wymagania właśnie się profesor Kałucki zaprezentował nam, które ośmieliłem się dzisiaj przynieść do studia, że zaprezentował nam możliwości wykonania portretów, które w sposób nie tylko podobny, ale nadający charakter twarzy potrafią odzwierciedlić. I to już mnie absolutnie uspokoiło, bo mamy 32 okna witrażowe, które możemy obojętnie je czy świętymi, postaciami świętych, czy też błogosławionymi osobami z tych najważniejszych, które Ojciec Święty beatyfikował. Czyli to są te możliwości, które no, z całym już spokojem wiem, że to się zdarzy i będzie wspaniale.
Zatem mamy tutaj czarny marmur, statua lśniąca biała Matki Bożej Niepokalanej, przepiękne witraże, ufamy, że będą takie, jak pan powiedział, z życia Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II. I co jeszcze mamy, te znicze płonące, czy lampiony płonące? I co jeszcze będzie takim elementem architektonicznym, czy wykończeniowym tej dolnej kaplicy?
No i istotnym elementem, jeżeli się umówimy, że jednak możemy zaprezentować no, formę takiego, że liturgii, wprowadzenie liturgii, na pewno pojawi się piękny ołtarz kamienny, z pełnego kamienia rzeźbiony. No i ważne jest to wyposażenie podłogi, jak również no, ławek. No
właśnie, ta podłoga, czy to będzie wszystko, panie Andrzeju, takie czarne w tym dolnym kościele, tak jak ta ściana? No witraże już będą kolorowe. Czy też pan przewiduje również, żeby ta podłoga jakoś tam się rozjaśniła w pewnym momencie?
Tak, więc to jest w tej chwili, właśnie zajmę się narysowaniem tej podłogi, gdzie chciałbym, ażeby w formie promieni kamienie były ułożone, ponieważ jest półkolem kaplica, żeby te kamienie ułożyły się, żeby od tej strefy, jak gdyby właśnie tej świątyni, gdzie będzie stała Matka Boża, żeby one promieniście rozchodziły się i powoli zamieniały się w powierzchnię granitu szarego, na którym będą właśnie może też w czarnym kolorze ławki, ażeby to w tym kontraście komunikowało się bardzo dobrze, żeby było czytelne dla użytkowników później, prawda? Więc widziałbym również, no, ze względu bardzo ważnym elementem, który już wychodzi poza strefę architekta i tego trójwymiaru, ale jednak ktoś może powiedzieć, że dźwięk jest trójwymiarem. Więc mnie się wydaje, że tu byłoby bardzo pięknie, gdyby raptem w przestrzeni tej kaplicy można stworzyć jakiś audiowizualny efekt bardziej właśnie typu nagłośnienia, że pojawiający się głos z tych przesłań Ojca Świętego, jego osobisty głos, który jest bardzo głęboki, bardzo, bardzo znany każdemu Polakowi, nie trzeba wyjaśniać, czyj to głos, kto to mówi, że w tej przestrzeni te jego no, święte słowa już w tej chwili mogą być słyszane. Czyli po krótkiej powiedzmy modlitwie możemy się zatopić właśnie jak gdyby w chłonięciu jego głosu, jego przesłań. Ta kaplica ma mieć ten charakter bardzo taki właśnie głęboki, gdzie uważam, że oprócz innych tych właśnie możliwości przeżycia tej przestrzeni, to przeżycie tej przestrzeni jest przez samą architekturę, o której no, by trzeba już długo mówić, bo ona jest, istnieje, daje możliwości różnych przeżyć emocjonalnych.
Dobrze, panie Andrzeju, zostawmy teraz już ten dolny kościół, dolną kaplicę. Przechodzimy do góry, liczymy na to, że konstrukcja będzie w dalszym ciągu, że zima nie będzie aż taka sroga, że ta konstrukcja będzie mogła być, prawda, kontynuowana jej budowa i że w przyszłym roku te konstrukcje czy stan surowy zamkniemy, skończymy ten kościół. Ale pan również już przecież myśli i nie tylko myśli. Już pewne działania zostały podjęte. Wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maria w telewizji Trwam, jak będzie wyglądał ołtarz, co będzie stanowiło prezbiterium, ale myśmy już pewne decyzje podjęli, kolejne, myślę tutaj o drodze krzyżowej. Jaka to będzie droga, dlaczego akurat taka? Droga krzyżowa, która już jest elementem wystroju tego górnego kościoła.
Jakoś jestem, to znaczy to jest trochę może mojej demagogii, trochę mojej osobistej jakiejś takich odczuć. Ja jakoś straszną wagę jako architekt, jako autor przywiązuję do scen drogi krzyżowej. Chociażby to się charakteryzuje tym, że w momencie, kiedy że określeni wierni, na których tam stać powiedzmy na sponsorowanie takiej stacji drogi krzyżowej, oni nie idą w jakimś takim jednym rytmie stacją numer 1, 2, 3, tylko w momencie, kiedy decydują się sponsorować czy ufundować nam taką drogę krzyżową, to oni wybierają sobie określoną stację. Czyli ta określona stacja jest jak gdyby symbolem ich życia, ich wyobrażeń o wierze, o tym momencie z życia Chrystusa. I droga krzyżowa w moim przekonaniu jest bardzo ważnym i z każdej, nie chciałbym, żeby to były małe powiedzmy przedstawienia drogi krzyżowej, że to ma być bardzo spektakularne, bardzo emocjonalnie duże. I w tej chwili zdecydowaliśmy, że znaleźliśmy artystów w Polsce Południowej, prawda, to jest rodzina Stopyrów, prowadzą kowalstwo artystyczne i oni podjęli się bardzo trudnego wyzwania. No tutaj pomimo całej sympatii, może jakiejś mojej uprzejmości, w tym momencie jestem dość bezwzględny i dość może zachowuję się tak kordialnie, że mówię tylko, ani mi się nie ważcie zrobić, prawda, byle co i w ogóle, prawda, że tu cały czas będziemy się kontrolować, nie obrażamy się na siebie, współdziałamy artystycznie, bo to ma być naj. I ta droga krzyżowa będzie zrobiona z pięknej blachy tłoczonej, oni to potrafią, i to będzie z tombaku. Tombak jest mieszaniną miedzi i mosiądzu i to daje przepiękny kolor metalu. Metalu, który jest tak na prawie jak brąz, jest przepiękny w takim odcieniu. I te stacje drogi krzyżowej będą z tego wykonane. One będą wielkości 1,50 m na 1,90 m i będą dość duże. One będą po obwodzie całej świątyni te stacje drogi, że będą coś w rodzaju ołtarzy, czyli ktoś, kto, kto zrobi sobie właśnie taką pielgrzymkę, mini pielgrzymkę, czyli obejście wokoło świątyni, będzie miał do wglądu te stacje. A te stacje, no widziałem bardzo dużo właśnie skąd się wzięły te stacje. Te stacje, no chciałem, żeby to były takie najbardziej odnoszące się do pewnych zdarzeń historycznych. I taka decyzja zapadła, kiedy kiedyś w transmisji widziałem, jak w Koloseum nasz błogosławiony Jan Paweł II wprowadził zresztą uroczystości Drogi Krzyżowej w Koloseum. I jak również po nim właśnie papież Benedykt XVI również dalej kontynuuje te stacje Drogi Krzyżowej. Jakoś tak najbardziej do serca mi przypadła, patrząc również takim okiem architekta i trochę artysty, co by najlepiej się działo w naszej przestrzeni, to z 2010 roku właśnie stacje Drogi Krzyżowej, które były wydrukowane w takiej broszurce, którą pielgrzymi mieli w czasie modlitwy z jego przesłaniami, to te stacje Drogi Krzyżowej właśnie będą odtworzone w formie tej metalowej. I już w tej chwili próby są robione. Mamy już, tutaj nie chcę, broń Boże, umniejszać potencjalnych fundatorów czy sponsorów z kraju, ale wiem, że już ze Stanów Zjednoczonych trzy zacne rodziny już fundują takie drogi krzyżowe, czyli już trzy, tak jak wspomniałem, nie są po kolei, bo każdy ukochał, prawda? Mamy tutaj mój przyjaciel, pan Gardiasz, prawda, ufundował stację Cyrenejczyk, pomaga Chrystusowi nieść krzyż, prawda? Następna rodzina ufundowała Weronika Ociera Twarz Chrystusowi, prawda? No, następna bardzo wspaniale rodzina Radia Maryja, którą zresztą niedługo odwiedzi ojciec Jan w Los Angeles, ufundowała spotkanie z Matką Bożą Chrystusa. To jest stacja czwarta. Także to już zapowiada bardzo takie głębokie w przesłaniu właśnie te stacje. One będą po obwodzie górnego poziomu.
I te stacje po prostu, powiedzmy, to już są nie tylko zamówione, ale już pierwsza z tych stacji, to znaczy stacja piąta, jest już pewnie prawie gotowa.
Prawie gotowa, tak, tak.
I jak tylko ona będzie gotowa, to pewnie wszystkim widzom telewizji Trwam tę stację zaprezentujemy, abyśmy mogli mieć pojęcie, jak pięknie, przynajmniej taką mamy nadzieję, to będzie w naszym kościele wyglądać.
Tak jak powiedziałem, bardzo bym się cieszył właśnie, że i taka prezentacja stacji nastąpi. Oczywiście, bo trzeba uszanować artystów. Zresztą oni to bardzo ładnie się zachowują, pomimo że chcieliśmy, żeby już ta stacja była, ale oni powiedzieli, że dla ich pełnej pewności, że prezentują nam coś, co potrafią najlepiej i najwspanialej wykonać, to myśmy tu zamknęli oczy. Dobrze, jeszcze macie miesiąc, prawda, czy dwa. Proszę bardzo, żeby ta pierwsza była jak gdyby takim wskaźnikiem, jak te następne mają być wykonane.
Zatem ważny element wystroju kościoła to jest Droga Krzyżowa. I przypomnijmy jeszcze, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale to jest bardzo ważne. Obraz, przed którym modlił się błogosławiony Jan Paweł II, w tym praktycznie ten kościół budujemy dla tego obrazu. Chcemy podziękować Bogu za pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II, za wszelkie dobro, jakie stało się dzięki jego posłudze na stolicy Piotrowej w Rzymie. Właśnie kiedyś były takie projekty, żeby może właśnie zrobić w kościele większym kaplicę, która będzie identyczna jak ta w Rzymie. Pan trochę inaczej do tego podszedł.
Tak więc to właśnie było wyjściowe. Jak no, kilka lat temu, kiedy no, zostałem zaszczycony jak gdyby rozmową przez ojców, przez ojca dyrektora, rozmową, jak sobie wyobrażają przestrzeń Kościoła, no to było właściwie no, główne motto wyjściowe, prawda? Panie Andrzeju, jest taka kaplica, w której 27 lat no, Ojciec Święty modlił się, rozważał losy Polski, rozważał losy świata. No i w tej kaplicy oprócz krucyfiksu na stałe wisiała ikona Matki Bożej. Ta właśnie, ten konkretny, ta ikona właśnie towarzyszyła Ojcu Świętemu przez cały jego pontyfikat właśnie w tej jego prywatnej kaplicy. I ojciec dyrektor jakoś tak wspomniał, że pamiętaj, jak to byłoby pięknie, gdyby można było jakoś tą kaplicę odtworzyć i żeby ten obraz, który mamy już, ten autentyczny obraz, który dostaliśmy w podarze od świętej pamięci księdza Drostka, to żeby on był ten autentyczny, wisiał w tej replice kaplicy. No to jest to jest naprawdę duże wyzwanie i to jest właściwie zdarzenie, które no nie pamiętam, żeby gdziekolwiek na świecie w ten sposób było potraktowane. Że tą świętość właśnie tej przestrzeni kaplicy traktujemy jako część ołtarza głównego, czyli będzie perspektywa rozwartych ścian z sufitu i ścian bocznych, które stworzą jak gdyby taką niszę, wnękę ołtarzową. Mamy w tej chwili wyrzeźbioną postać Chrystusa, który prawdopodobnie użyjemy i on będzie głównym takim elementem tej mocy religii, który będzie może zawieszony nad tą repliką kaplicy. To będzie ten element towarzyszący liturgii. Natomiast tło celebrującego kapłana to będzie właśnie ta kaplica. I teraz no, próba jest, która oczywiście może być później kontrolowana, że albo w czasie mszy świętych będzie można tą kaplicę również przejść, pojedyncze osoby będą mogły wejść do tej kaplicy, zmówić określony pacierz i wyjść z tej kaplicy. To zdarzenie może się odbywać nawet w czasie mszy. Oczywiście to nie będzie grupa wielka pielgrzymów czy wiernych wchodząca do tej kaplicy. Ona będzie się przemieszczała. To jest coś, co w momencie, kiedy będziemy mieli duże grupy pielgrzymów, umożliwi no, dość płynny taki no, właśnie ten oddanie hołdu Janowi Pawłowi II przez przejście przez tą przestrzeń kaplicy, która częściowo będzie częścią wydzieloną, ale również będzie częścią przestrzeni już tej głównej świątyni.
Panie Andrzeju, więc już mamy ołtarz, mamy prezbiterium, uwidoczniony ten obraz, przed którym modlił się w czasie swojego pontyfikatu błogosławiony Jan Paweł II. Mamy drogę krzyżową. Mówiliśmy również o witrażach, tych witraży w Górnym Kościele. Ile będzie?
Tak, no około 32. To będą podwójne, czyli jeżeli zdecydujemy, bo one są dość wąskie, jeżeli zdecydujemy, że to będą reprezentacje postaci świętych, to jest bardzo, bardzo piękne i tych właśnie naszych świętych, których czy błogosławionych, których Ojciec Święty beatyfikował, to i będą podwójne, będzie 32 takie możliwości reprezentacji świętych.
Dzisiaj praktycznie wnętrze można powiedzieć, z grubsza zdołaliśmy omówić, jak ono będzie wyglądało. Zapewne tam będzie jeszcze wiele detali. Ja już widziałem pewne szkice, ale to przede wszystkim dotyczące tego dolnego kościoła. Przed Panem bardzo dużo pracy, bo Pan musi to wszystko zaprojektować, narysować. Potem ktoś to wszystko będzie musiał wykonać. Ale przejdźmy teraz na zewnątrz tej świątyni. A jeszcze jedno pytanie, panie inżynierze, bardzo ważne. Od czasu do czasu znajdują się redaktorzy, mówię w cudzysłowie, którzy wysilają się i piszą na temat kolosalnej, ogromnej świątyni, jaka jest budowana w Toruniu, i padają cyfry. 4,5 do 5 tysięcy wiernych ten kościół rzekomo ma pomieścić. Pan jest autorem tego projektu. Ile ludzi wejdzie, ile będzie może miejsc siedzących w dolnej części, ile w górnej części kościoła?
Jeżeli mogę ośmielić się, chcę przypomnieć takie wyjściowe, programowe wytyczne, które ojciec, dyrektor Tadeusz jak gdyby wskazał, że w momencie, kiedy przystępowałem do rozrysowania projektu technicznego, to pamiętam to bardzo wzruszające słowa, że panie Andrzeju, niech pan trafi tak wielkością, żeby to było jakąś reprezentacją naszej kultury, naszych potrzeb, i żeby to nie stanowiło jakiejś takiej przesady wielkości. Żeby to był taki bardzo, żeby miał tą powagę, żeby miał majestat Kościół, ale żeby nie konkurował wielkością z niczym innym, które w naszym kraju powstaje tego typu. I tak się stało. Czyli my tutaj przewidujemy, że górny poziom to jest, to miejsc siedzących będzie około 500. Czyli 500 to jest normalnie jeden z większych kościołów, zwykłych, takich parafialnych kościołów, które są na terenie jednego z miast naszego kraju. Dodatkowo, ponieważ my mamy to piękne miejsce, któreśmy omówili, właśnie tą kaplicę pamięci narodowej, to tam postaramy się zmieścić od 350 do 400 miejsc siedzących. Czyli jeżeli byśmy połączyli to jakąś takim wspólną uroczystością, która obojętnie na którym poziomie będzie celebrowana, to jest około 900 osób. Ale generalnie górny poziom to jest 500 osób siedzących i siedzących 400 osób na dolnym poziomie. I to już jest autorytatywne stwierdzenie, wyliczone, prawda, po kolei ilość tam właśnie ławeczek i miejsc. I teraz właśnie także możemy dodać, przy jakichś specjalnych stanach na pewno możemy dodać, że ilość ta zwiększy się do przez stojące miejsca, ale 50% więcej to wszystko.
A jak trzeba będzie, to oczywiście będziemy odprawiać mszę świętą czy jakąś inną liturgię na placu, który przecież będzie wokół kościoła duży. I dlatego ja mam prośbę do panów, którzy piszą na temat tego kościoła. Niech się zapytają, niech posłuchają Radia Maryja, obejrzą program w telewizji Trwam, chociażby ten. I wszystko będzie wiadomo, co będzie, jak będzie i dlaczego tak, a nie inaczej. Panie Andrzeju, czas bardzo szybko nam tutaj biegnie. My sobie tak rozmawiamy. A ja tu słyszę, że już powoli będziemy musieli ten nasz program i bardzo miłą rozmowę kończyć, ale przecież rozmawialiśmy wiele razy i mam nadzieję, że wiele razy będziemy rozmawiać na temat tego, co już jest zrobione, co będzie jeszcze zrobione, co trzeba będzie zrobić, ale mnie ciągle, że tak powiem, intryguje jedno. Pan wielokrotnie to mówił, że mieszka pan sobie w Stanach Zjednoczonych i myślał pan, że to już tak, będzie pan miał święty spokój, zawodowo już raczej pan nie będzie się angażował. I tu nagle świątynia, którą pan projektuje, jest pan autorem. Jak pan podchodzi właśnie do tego konkretnego zdarzenia, do tego konkretnego wyzwania?
To zdarzenie jest bardzo głębokie w moim takim osobistym życiu i w moim osobistym odczuciu. Mianowicie zaczęło się to od choroby mojej mamy, która nie doczekała się wizyty, tylko 6 miesięcy brakowało, ażeby zobaczyła Ojca Świętego w czasie mszy świętej w ołtarzu, który jej syn zaprojektował. Czyli ja byłem zaszczycony właśnie możliwością tą, że zaprojektowałem właśnie ołtarz papieski. I od tego momentu jakoś osoba Ojca Świętego poprzez przeróżne strefy twórczości zaistniała bardzo głęboko w moim życiu. Takim następnym tworem jest również Kościół, który jest wotum wdzięczności za ogłoszenie i beatyfikację Stefana, błogosławionego Stefana Wincentego Frejlichowskiego, też w Toruniu, który jest repliką ołtarza papieskiego. I tam oczywiście budowa nie idzie tak, prawda, szybko jak tutaj, no, Bogu,
my mamy
Bogu
większą
dziękuję.
Parafię. Tak. My mamy większą parafię.
Właśnie większa parafia. Także to bardzo ładnie jest powiedziane. W każdym razie, ale cały czas trwam właśnie w tym świecie, który zawsze oddaje hołd w stronę błogosławionego Jana Pawła II. I w momencie, kiedy właśnie, no, ta możliwość tworzenia tego projektu dla tej świątyni, i ojciec Jan ma na pewno absolutnie rację, że to miało być taki stan wyciszenia, uspokojenia się, i raptem tak jak gdyby ktoś powiedział, że jeszcze nie pora, że panie Andrzeju, brać się do roboty i tworzyć. I to jest spełnienie mojego największego marzenia, jakie architekt może mieć. Bo to nie chodzi o to, żeby zrobić projekty 30 wieżowców czy 10 shopping centers. Po prostu ten jedyny obiekt jest takim najpiękniejszym jakimś darem od Boga, że można tworzyć taką strukturę. Strukturę, która służy niczemu, tylko służy modlitwie, służy pamięci narodowej i jest jak gdyby nośnikiem naszej kultury narodowej. No bo tak kiedyś było, prawda, że kiedyś pięknie ksiądz biskup Andrzej Suski powiedział, że mówiąc o naszej świątyni, ja przytoczę, ośmielę się przytoczyć jego słowa, że kiedyś w historii, jak to się zaczęła ta nasza kultura, że kiedyś była grupa drzew, w tej grupie drzew wyrosła wieża kościółka, obok później pojawiły się domy mieszkańców, i to przez wieki coraz bardziej się potęgowało. I teraz ta nasza świątynia jest też otoczona najpiękniejszą roślinnością na świecie, to są te łęty, jak to nazywamy, no, te pola zielone, przywiślane, gdzie rosną te wierzby, to pole. I nie może być piękniejszego krajobrazu, w którym właśnie wyrasta i wyrośnie ta nasza świątynia. I położona jest w takim ładnym dystansie od pięknego Torunia, od bardzo, bardzo, no, miłej też substancji urbanistycznej Bydgoszczy i otaczających wiosek. To jest to, które gwarantuje nam tworzenie tej kultury narodowej i utrzymanie tradycji narodowej. I przez to, jak wspomniałem, szczególnie młodzi ludzie w tej przestrzeni kościoła, oni znajdą sposób na bycie, nie tylko modlitewne. Oni tam wejdą i może właśnie coś ich tam zmieni, coś im zasugeruje, że no, użyję takiego słowa młodzieżowego. Może tu jest klawo, nie? Że bądźmy tu, módlmy się tutaj. To.
Panie Andrzeju, jeszcze pytań byłoby wiele, ale Radio Maryja, Telewizja Trwam, Rodzina Radia Maryja i pan w tej rodzinie, bardzo konkretnej społeczności polonijnej, myślę o New Jersey.
Tak, więc to się rozciąga, ojcze Janie, trochę szeroko już teraz, ponieważ tak, na pewno trwanie w tej przestrzeni rodziny Radia Maryja, które chociażby te nazwiska, które przytoczyłem poprzednio, ale no jest wiele, wiele innych osób, które musiałbym tutaj wymieniać, które tworzą jakiś taką faktycznie rodzinę, właśnie faktycznie rodzinę, która jest absolutnie oddana ojczyźnie, oddana wierze, oddana tradycji i zatopiona w jakimś niesamowitym pragnieniu, ażeby ta nasza ojczyzna, tak jak wspomniałem to słowo, była wspaniała. A ostatnio to bardzo, bardzo piękne, ciągle o tym wspominam, że zaprojektowałem wnętrze i całą przebudowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, gdzie kościół jest w tej chwili skończony i oczekuje na konsekrację. Prawdopodobnie kardynał Dziwisz zaszczyci również swoją obecnością w kwietniu. Także ten cały świat, jak gdyby Polonii, no już idzie z bardzo skrajnego wschodu do bardzo skrajnego zachodu. I to jest także już ta wielka Ameryka się też właściwie zawęziła przez tą łączność taką właśnie tych Polaków, którym zależy na tych wszystkich wartościach, o których wspomniałem.
Panie Andrzeju, kiedy zobaczymy się następnym razem? Tu w Toruniu, w Polsce, na budowie?
No więc to bezwzględnie no, będzie na pewno dość szybko. Mi się wydaje, że to okres marca, ponieważ ten moment, ten czas budowania w tej chwili jest niesamowicie istotny. Dzisiaj chociażby na tej naradzie właśnie czwartkowej, no dzisiaj żeśmy mieli bardzo dużo ustaleń architektonicznych już. I ponieważ szybkość budowy jest no prawie no jakaś taka że trudno nadążyć prawie, prawda, z tymi ustaleniami projektowymi, no to ta obecność jest konieczna. Ilość zauważonych no właśnie tych zmian na budowie no, zmusza do tego, żeby te ostatnie pół roku następne no, być tutaj cały czas pod kontrolą i żeby nie było żadnych... Jeszcze chciałbym to bardzo podkreślić, to już mówiłem, że chciałbym wyrazić mój wielki hołd, wielkie wyrazy uznania dla wszystkich, którzy są na tym placu budowy, którzy w tej chwili w tym śniegu, w tym mrozie, no właśnie starają się tak, jakby to był lipiec, prawda, wykonują tą świątynię. To jest naprawdę bardzo wzruszające i budujące. Bardzo im dziękuję wszystkim z tym właśnie na budowie.
A ja bardzo serdecznie i gorąco dziękuję panu za to, że pan to dzieło tworzy. Że tworzy pan to bezinteresownie i wielokroć na ten temat mówiliśmy i za to panu dziękujemy. Dziękujemy oczywiście tym wszystkim, którzy tę budowę wspierają. Bez tego ta budowa po prostu nie mogłaby zaistnieć. Nie szłoby to tak, jak idzie. Zatem dziękuję wszystkim. Dziękuję panu za dobroć, przyjaźń, życzliwość, za artystyczną duszę i za pana dzieło. Tak. I oczywiście, ilekroć pan jest w Toruniu, zapraszamy do tego studia. Może następnym razem porozmawiamy znowu na budowie.
No, prawdopodobnie będzie marzec. Będziemy się modlić, żeby nie było śnieżyc.
Miejmy nadzieję, że będzie źle.
Tak,
zatem będzie, bardzo dziękuję.
I prawdopodobnie będziemy rozmawiali z górnego poziomu. Już.
Tak jest. Tak. Zatem bardzo serdecznie panu dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję
serdecznie
państwu za uwagę. Przypomnę, gościem Radia Maryja Telewizji Trwam był pan Andrzej Ryczek, inżynier, architekt, autor kościoła, który budujemy. Wotum wdzięczności za pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II.